czwartej Księgi Mojżeszowej chciałbym się podzielić z wami fragmentem dzisiaj z 16 rozdziału. I przeczytam ten rozdział, 4 Mojżeszowa, 16 rozdział. Wtedy Korach, syn Izhara, syna Kehata, syna Lewiego oraz Datan i Abiram, synowie Eliaba i on, syn Peleta, synów Rubena, zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi, a wraz z nim 250 mężów izraelskich, książąt zboru, powołanych na uroczyste zebrania mężów znakomitych. Połączyli się, by wystąpić przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i rzekli do nich: dosyć tego, cały bowiem zbór, wszyscy w nim są święci i Pan jest wśród nich. Dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie pańskie? Gdy to Mojżesz usłyszał, padł na oblicze swoje, a potem przemówił do Koracha i do całego jego zastępu. Jutro ukaże Pan, kto jest jego i kto jest święty i może zbliżyć się do niego. Kogo zaś wybierze, temu pozwoli zbliżyć się do siebie. Tak uczynicie ty, Korach i wy i cały zastęp jego. Weźcie sobie kadzielnicę i włóżcie w nie ogień i jutro nasypcie nań kadzidła przed Panem. Ten mąż, którego Pan sobie obierze, będzie świętym. Dość tego, synowie Lewiego. I rzekł Mojżesz do Koracha: posłuchajcie, synowie Lewiego. Czy wam było to za mało, iż Bóg Izraela wyróżnił was w zborze izraelskim, aby was zbliżyć do siebie, byście mogli sprawować służbę w przybytku pańskim i stawać przed zborem, aby im służyć? Pozwolił tobie, a z tobą wszystkim twoim braciom, synom Lewiego, zbliżać się do siebie, a wy żądacie jeszcze i kapłaństwa? Dlatego ty i cały twój zastęp połączyliście się, aby wystąpić przeciwko Panu, kim zaś jest Aaron, że szemrzecie przeciwko niemu. I rozkazał Mojżesz przywołać Datana i Abirama, synów Eliaba, lecz oni odpowiedzieli: nie przyjdziemy. Czy mało tego, że nas wyprowadziłeś z ziemi opływającej w mleko i miód, aby nas wygubić na pustyni, że jeszcze chcesz narzucić się nam jako władca? Wszak nie wyprowadziłeś nas do ziemi opływającej w mleko i miód, ani nie dałeś nam w posiadanie pól i winnic, czy chcesz tym mężom wyłupić oczy? Nie przyjdziemy. Wtedy Mojżesz bardzo się rozgniewał i rzekł do Pana: nie zważaj na ich ofiarę, nie wziąłem od nich ani jednego osła, ani też nikogo z nich nie skrzywdziłem. I rzekł Mojżesz do Koracha: ty i cały twój zastęp oraz Aaron stawcie się jutro przed Panem i weźcie każdy swoją kadzielnicę i nałóżcie na niej kadzidła i złóżcie przed Panem każdy swoją kadzielnicę, razem 250 kadzielnic, ty i Aaron też, każdy ze swoją kadzielnicą. I wziął każdy swoją kadzielnicę i włożyli w nie ogień i nasypali kadzidła i stanęli u wejścia do namiotu zgromadzenia, a także Mojżesz i Aaron. Korach zgromadził naprzeciw nich cały zbór u wejścia do namiotu zgromadzenia i wtedy ukazała się całemu zborowi chwała pańska. I przemówił Pan do Mojżesza i do Arona tymi słowy: odłączcie się od tego zboru, a ja ich zniszczę w mgnieniu oka. Lecz oni upadli na swoje oblicza i rzekli: Boże, Boże, duchów wszelkiego ciała, czy jeżeli zgrzeszy jeden mąż, będziesz się gniewał na cały zbór? Wtedy odezwał się Pan do Mojżesza tymi słowy: przemów do zboru tak: Oddalcie się z obrębu mieszkań Koracha, Datana i Abirama. I wstał Mojżesz i poszedł do Datana i Abirama, a z nim poszli starsi izraelscy. I przemówili do zboru tymi słowy: odstąpcie od namiotu tych bezbożnych mężów, nie dotykajcie niczego, co do nich należy, abyście nie zginęli przez wszystkie ich grzechy. I oddalili się od mieszkań Koracha, Datana i Abirama. Datan zaś i Abiram wyszli i stanęli u wejścia do swoich namiotów ze swoimi żonami, swymi i dziećmi. A Mojżesz rzekł: po tym poznacie, że Pan mnie posłał, abym dokonał wszystkich tych czynów i że z własnej woli nic nie czyniłem. Jeżeli oni umrą taką śmiercią jak wszyscy ludzie i spotka ich los wszystkich ludzi, to nie Pan mnie posłał. Lecz jeżeli Pan dokona rzeczy nadzwyczajnej, że ziemia otworzy swoją czeluść i pochłonie ich oraz wszystko, co do nich należy, i żywcem zstąpią do podziemi, wtedy poznacie, że ci mężowie zbezcześcili Pana. A gdy wypowiedział wszystkie te słowa, rozstąpiła się ziemia pod ich nogami, ziemia rozwarła swoją czeluść i pochłonęła ich oraz ich domy i wszystkich ludzi Koracha i cały ich dobytek. Oni zaś wpadli ze wszystkim, co mieli, żywcem do podziemi, a ziemia zamknęła się nad nimi tak zginęli pośród zgromadzenia. Wszyscy zaś Izraelici, którzy byli wokół nich, uciekli na ich krzyk, mówiąc do siebie: oby i nas ziemia nie pochłonęła. Ogień też wyszedł od Pana i pochłonął owych 250 mężów, którzy ofiarowali kadzidło. Dobrze, dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie zastanowili się trochę nad tą historią. Kilka rzeczy, o których można powiedzieć. No, mamy do czynienia oczywiście tutaj z buntem przeciwko Mojżeszowi, czyli ktoś tam z ludu wystąpił przeciwko niemu. I na pewno można zauważyć, że zobaczcie, że życie przewodnika ludu jest ciężkie ogólnie. Mojżesz ciągle musiał się zmagać z jakimiś problemami, ciągle jakieś narzekania na niego były. Kilka razy nawet zdarzało się, że chcieli go kamienować. I zobaczcie, jaka to jest perspektywa czasami ludzi, że wydaje się, że jak jesteś gdzieś tam na górze, nazwijmy to, jakimś przewodnikiem, królem, władcą, ten to ma dobrze, ten to ma fajnie i na pewno tak sobie myślał ten Korach, Datan, Abiram, no bo przyszli oni też chcieli, nie? Że my byśmy chcieli, nie zdając sobie sprawy, że no właśnie, to są służba dla Boga jako przewodnik, to jest no wyrzeczenia. Normalnie wiemy na świecie, że czasami to działa tak, że ktoś jest szefem, prezydentem czy kimś, to ta piramida działa tak, że ci na dole robią na tego na górze, żeby on miał dobrze, a w Królestwie Bożym to jest właśnie odwrotnie, że ci, którzy są na górze, to oni się powinni poświęcać, oni powinni służyć. A jeszcze chciałbym z drugiej Mojżeszowej parę kartek wcześniej, 11 rozdział, zacytować Mojżesza, co on pewnego razu mówił o tej też swojej służbie, kiedy uskarżał się Bogu. To jest druga Mojżeszowa, 11 rozdział od 11. Druga Mojżeszowa, 11 rozdział. Oj nie, to coś tu źle zapisałem. To jest to sama księga, 4 Mojżeszowa, 11 rozdział. Przepraszam za pomyłkę. Ale tam Mojżesz troszkę właśnie mówi. 11 rozdział od 11 wersetu. Mojżesz coś takiego tak mówi. I rzekł Mojżesz do Pana: dlaczego tak źle obszedłeś się ze swoim sługą i dlaczego nie znalazłem łaski w Twoich oczach, że włożyłeś na mnie cały ciężar tego ludu? Czy ja począłem ten lud? Czy ja go zrodziłem, że mówisz do mnie, nieś go na łonie swoim, jak piastun nosi niemowlę do ziemi, którą poprzysiągł jego ojcom? Skąd mam wziąć mięso, aby dać temu ludowi? Gdyż biadają wobec mnie, mówiąc: daj nam mięsa, abyśmy jedli. Ja sam nie mogę unieść całego tego ludu, gdyż jest za ciężki dla mnie, a jeżeli tak postępujesz ze mną, to zabij mnie raczej zaraz, jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, abym nie musiał patrzeć na moje nieszczęście. Zobaczcie, jak ciężko było czasami zmagać się z ludźmi, których nawet ten Mojżesz gdzieś tam prowadził. Nawet do takiego stopnia doszło, gdzie on do Boga mówi: jak ty mnie traktujesz, zobacz, co ja, tych ludzi tam milionach pewnie ich było, mam ich wszystkich nieść, więc ciekawa jest perspektywa. Ktoś, kto jest na tym szczycie, nazwijmy to, który zarządza, ma największy autorytet, z jego perspektywy to jest udręka, tak? Mówi: nieszczęście, tak? Jak tak ma być, to ja cię proszę, to mnie z tego świata odwołaj, nie? A tu przychodzą jacyś ludzie i zabiegają o to i chcą. Także mamy właśnie tutaj postać tego Koracha i jego historia, która, no, morał z tej historii jest tak dosyć banalny i prosty. Po prostu nie buntuj się i nie przeciwstawiaj się przeciwko porządkowi jakiemuś, który ustanowił Bóg. I są takie historie i takie grzechy czasami w Biblii demonstracyjne, gdzie Bóg bardzo brutalnie w pewien sposób pokazał, co myśli na ten temat. I tutaj właśnie mamy taką historię, gdzie przyszli ludzie i oni mówią: hej, co ty, Mojżesz, się tu wywyższasz, że ty będziesz nas tu prowadził? I zobaczcie, w trzecim wersecie on jakieś tam argumenty daje. Mówi, że my wszyscy przecież jesteśmy ludem Pana, tak? To dlaczego ty masz jakąś tutaj funkcję? No i zebrało się, słuchajcie, 250 ludzi plus tych dom Koracha na biednych dwóch ludzi, Mojżesza i Arona. I no, co można zrobić w takiej sytuacji, nie? Masz 200 iluś tam ludzi przeciwko sobie, jesteś sam z Aronem. I co robi w tej Mojżesz w tej sytuacji? No to widzimy, że on odwołuje się, słuchajcie, do Boga. W ogóle też chciałbym powiedzieć parę rzeczy na ten temat, że jest coś takiego, że Bóg jest tak jakby ostateczną instancją, do jakiej może się człowiek odwołać. W różnych sytuacjach w życiu na przykład. No na przykład w takiej jak tutaj, że jeżeli Bóg postawił cię na jakimś miejscu, na jakimś stanowisku i pojawiają się jakieś problemy, to też możesz liczyć na jego wsparcie jakieś. Nie? Więc ta historia nas uczy też tego. I widzimy, że dwie strony no, przerzucają się tutaj argumentami. Z jednej strony są ci synowie Koracha, którzy w ogóle zarzucają Mojżeszowi tutaj no właśnie jakąś taką pychę, co swoją drogą my wiemy dokładnie, bo Słowo Boże o tym mówi, że Mojżesz był najskromniejszym człowiekiem na ziemi, więc te wszystkie ich argumenty no totalnie w ogóle nietrafione, więc to była po prostu postawa tych ludzi, można by powiedzieć, no odznaczała się czym? Niezadowoleniem z jakby ze swojej pozycji. Co zresztą Mojżesz im tutaj wypomina. Mówi, że synowie Lewiego, mało wam było? Mówi, zobaczcie, przecież i tak już macie zaszczytną służbę. Synowie Lewiego, ogólnie oni zajmowali się całym przybytkiem, tak? Czyli tą świątynią składali, namiot rozkładali, ale spośród synów Lewiego jeszcze była służba kapłańska. Nie wszyscy Lewici byli kapłanami, tylko byli tylko z rodziny Arona. A i oni stwierdzili, że co to, że tylko z rodziny Arona? Mówi, jesteśmy tak samo tutaj ważni. No i właśnie stwierdzili, no, że wystąpią i zaczną się buntować. I to jest, zobaczcie, taka postawa, kiedy człowiek myśli, że należy mu się więcej. Nie? Że to, co mam, tą służbę, którą Bóg mi, powiedzmy, wyznaczył, no nie, że ja zasługuję na więcej. Mało tego, jeszcze kogoś z góry chcesz tam, powiedzmy, ściągnąć jakiegoś Mojżesza z Aaronem niżej i mówisz, nie, ja jestem tak samo jak tutaj Mojżesz, jak Aaron i zasługuję też, żeby robić dokładnie to samo. Ciekawe, że Nowy Testament nas też uczy w Liście Rzymian 12 rozdział 3 werset mówi w kontekście służby, akurat apostoł Paweł to mówi, żebyśmy nie myśleli o sobie więcej niż należy, żebyśmy myśleli skromnie, stosownie do tego, jak Bóg każdemu udzielił wiary. I dalej tłumaczy, że tam jest ten system, że są takie członki ciała. Jedne mają taką, drugą taką funkcję. Więc no, uczymy się tego, że człowiek powinien być zadowolony z tego, jakie przeznaczył mu miejsce w swoim, no nie wiem, w swoim domu, w budowaniu. W naszym przypadku kościoła, tak? W tam przypadku w funkcjonowaniu Izraela jakieś miejsce. Wszystko było dosyć precyzyjnie przez Boga ustalone. Więc tu jest sytuacja, jeżeli Pan cię do czegoś powoła, zobaczcie, i wprowadzi cię w tą służbę, tak jak Mojżesza przecież wprowadził. To nie jest tak, że Mojżesz się czynił tym wodzem, tak jak mu tutaj zarzucali, że ty czynisz się tu jeszcze wodzem nad nami. Bóg go uczynił wodzem nad Izraelitami. To okej, okay, ale kiedy jest sytuacja, że ty próbujesz jakiś bunt wywołać i ściągnąć tych, którzy tutaj zarządzają, bo uważasz, masz jakieś inne zdanie na ten temat, no to widzimy też, jaka reakcja tutaj Boga na to była. I oczywiście no, tutaj była sytuacja na pustyni, ale myślę, że to spokojnie możemy do różnych innych sytuacji życiowych odnieść, naszych, gdzie są autorytety, są jacyś przywódcy i myślę, że podobny stosunek, znaczy podobne zasady i dla nas są. Są starsi, myślę, że w zborach, ale jest też władza, o której czytamy w liście do Rzymian. Zobaczcie, że w liście do Rzymian jest napisane, że wszelka zwierzchność jest od Boga i należy się jej poddawać. Nie przeciwko niej buntować, tylko właśnie poddawać. Więc czy to starsi, czy władza, to nie powinniśmy no, jakoś tutaj uzurpować sobie prawa, żeby strącać kogoś ze stanowiska i wkładać nowych ludzi albo samego siebie. 11 werset w tym 16 rozdziale też jest ciekawym, że właśnie apostoł, znaczy jak apostoł, Mojżesz w 11 wersecie mówi coś takiego, dlatego ty i cały twój zastęp połączyliście się, aby wystąpić przeciwko Panu. Kim zaś jest Aaron, że szemrzecie przeciwko niemu? On zwraca, zobaczcie, uwagę, że to nie jest wystąpienie przeciwko Aaronowi. nie? Bo oni się teoretycznie zebrali przeciwko Aaronowi, przeciwko Mojżeszowi. A Mojżesz im zwraca uwagę, słuchajcie, to wy wystąpiliście przeciwko Bogu. Więc to nie jest tak, że komuś personalnie się jakaś osoba, powiedzmy, nie podoba, albo ktoś uważa, że zasługuje na coś więcej, że on wystąpił przeciwko temu człowiekowi, czy tamtemu człowiekowi, tylko tak naprawdę, jeżeli to jest z ustanowienia Bożego, a jak czytamy w liście do Rzymian, że wszelka władza jest z ustanowienia Bożego, to nie powinniśmy się jej sprzeciwiać, bo jeżeli się sprzeciwiamy, to co? To sprzeciwiamy się w pewnym sensie Bogu, jesteśmy przeciwko Bogu. Oczywiście to nie znaczy, że nie wolno, nie wiem, że przełożeni zawsze wszystko dobrze robią, albo że nie wolno skrytykować władzy, albo mieć jakiejś opinii, no ale to jest już daleko więcej, tak? Tu już wychodzi ktoś i mówi, a co ty się wywyższasz, ty nie będziesz rządzić, my jesteśmy na tym samym poziomie i po prostu będziemy tutaj rządzić razem z tobą. I też czytamy te ich argumenty, 13-14 werset, które one mają do Mojżesza. Czy mało wam tego, że wyprowadziłeś z ziemi opływającej w mleko i miód, aby nas wygubić na pustyni, że jeszcze chcesz narzucić się nam jako władca? Zobaczcie, jakie oni podają argumenty. Totalnie nietrafione, tak? Że Mojżesz ich wyprowadził, żeby ich wygubić na pustyni. Że narzuca im się jako władca. A ich tam zawołał do tego namiotu, to powiedzieli, że nie przyjdą, bo na pewno chce im oczy wyłupić. Więc zobaczcie, że Mojżesz ma jakieś argumenty przeciwko nim, że oni sobie za dużo myślą. Oni mają przeciwko argumenty Mojżeszowi. No i ewidentnie widzimy, że argumenty Mojżesza są jak najbardziej trafione. Rzeczywiście. Ale te, które oni tutaj mają w stosunku do Mojżesza, to jest po prostu ich fantazja. To, co oni sobie myślą. Rzeczywiście jest prawda, że Mojżesz ich wyprowadził z tej pustyni, ale intencje to już po prostu tutaj dokładają Mojżeszowi, że on ich wyprowadził, żeby ich wygubić. Czyli widzimy, że czasami może nam się wydawać coś, że ktoś coś zrobił dlatego, bo albo może pyszny jest, dlatego on tak tutaj rozporządza, a nie, to jest po prostu dlatego, że no Bóg do tego go po prostu powołał. I w tym 15 wersecie też widzimy coś takiego i wcześniej, 15. Wtedy Mojżesz bardzo się rozgniewał i rzekł do Pana. Często zobaczcie, kiedy jest jakaś taka kłótnia i padają argumenty z jednej, to jakby ten wszystko eskaluje, tak? Pojawiają się emocje, jest jakiś gniew, oni coś tam zarzucili Mojżeszowi, Mojżesz im i jest taka walka z jednej, z drugiej strony. I widzimy, że tutaj właśnie jest to zaznaczone, że Mojżesz bardzo się rozgniewał i w przypływie tego gniewu, no właśnie znowu, odwołuje się do Pana i mówi, Panie Boże, tak, nie słuchaj ich, ja im nic złego nie zrobiłem, żadnego barana, czyli znowu jakby Mojżesz powołuje się, Panie Boże, ja tutaj chciałbym, żebyś ty po prostu zainterweniował w tej sprawie, nie słuchaj ich, tak, oni nie mają racji. W ogóle chciałbym przeczytać z drugiej Mojżeszowej właśnie teraz jakiś taki fragment z 21 rozdziału, który właśnie też o tym mówi, że Bóg w pewnych sytuacjach mówi, że on jest taką instancją sprawiedliwości, że jak nie ma gdzie się odwołać, to można się odwołać do niego. I na przykład 2 Mojżeszowa 21-27. Chwileczkę. Błąd, 22. 2 Mojżeszowa 22-21. Tak. Przychodnia nie będziesz gnębił, ani uciskał, bo sami byliście przychodniami w ziemi egipskiej. Nie będziesz uciskał żadnej wdowy ani sieroty. Gdybyś je uciskał, a one wołać będą do mnie, na pewno wysłucham ich wołania i wybuchnę gniewem i pozabijam was mieczem i żony wasze zostaną wdowami, a dzieci wasze sierotami. Jeżeli pożyczysz pieniędzy komuś z ludu mojego ubogiemu, który jest u ciebie, nie postępuj z nim jak lichwiarz. Nie ściągajcie od niego odsetek. Jeżeli weźmiesz w zastaw płaszcz twojego bliźniego, zwrócisz mu go przed zachodem słońca. Bo jest to jego jedyne okrycie jego ciała, w czymże innym będzie spał. Gdy wołać będzie do mnie, wysłucham, bo ja jestem miłosierny. Zobaczcie, że Bóg ostrzega czasami w relacjach takich zwykłych międzyludzkich, że uważajcie, bo jak będzie sytuacja, że kogoś będziecie uciskać, a szczególnie kogoś Na przykład tak jak tutaj, który nie ma jak się za bardzo bronić. Szczerze, Mojżesz też z Aaronem nie za bardzo miał się jak bronić, bo miał cały zbór izraelski przeciwko sobie. To mówi, jeżeli oni będą wołać do mnie, to wiedzcie, że ja wysłucham. Więc jest coś takiego, że są sytuacje, gdzie można odwołać się do Boga i Bóg wstawia się, i Bóg wysłuchuje. I czasami to jest bardzo brutalne. Zobaczcie, tu w drugiej Mojżeszowi nawet mówi, że ja, one będą wołać, na pewno wysłucham i wybuchnę gniewem. Pozabijam was mieczem, tak? Naprawdę są takie bardzo mocne ostrzeżenia. No i ogólnie wiemy, jak ta interwencja Boża się skończyła. Czyli Bóg interweniuje, tak chwała Pańska się pokazała. Mamy też tam taki w ogóle wzmiankę o tym, to jest ciekawe, że na początku Bóg jak tak by wszystkich chciał po prostu cały ten zbór izraelski zniszczyć. I wtedy Mojżesz tam z Aaronem się wstawiają i mówi Bóg, dobra. I ocaleli, zobaczcie, ci, żeby poszło polecenie, odłączcie się od tych Abirama, Koracha i tak. To jest taka wzmianka, zobaczcie, że nie chcesz mieć nic wspólnego z takimi ludźmi, nie? Którzy powiedzmy gdzieś jakieś tutaj robią przewroty, buntują się przeciwko władzy, więc ci, którzy odsunęli się, po prostu przeżyli. Wszyscy, a cała reszta, która gdzieś tam stała z tymi kadzielnicami, potem jest napisane, że ci, którzy nawet tam nie stali, ale chcieli te kadzielnice składać w ofierze, to też wyszedł ogień od Pana i pochłonął ich żywcem. Także to jest taka dosyć prosta tutaj nauka odnośnie temu, że ktoś zbuntował się tak naprawdę przeciwko Bogu, bo to nie był bunt przeciwko temu człowiekowi czy tamtemu, tylko był jakiś porządek, że jest kapłan, że jest kapłaństwo, że jest Mojżesz, że jest Aaron, są lewici, jest lud, wszystko w porządku. Komuś się nie podobało, zaczął się buntować, Mojżesz woła do Boga o interwencję, Bóg zainterweniował, tak? Zginęli ci wszyscy buntownicy. I chciałbym, słuchajcie, na tą sytuację teraz trochę spojrzeć, bo ona tutaj jest dosyć jasna, ale w kontekście nowego przymierza. A to ze względu na to, że w Nowym Testamencie też mamy, można powiedzieć, podobny bunt. I mam tu na myśli szczególnie drugi list do Koryntian, apostoła Pawła. Szczerze, ciężko tam jest wybrać jakiś jeden fragment, który by o tym powiedział. Ja może zaraz tam zacytuję kilka, ale dla tych, którzy może nie kojarzą za bardzo tego drugiego listu do Koryntian, tam główny wątek, który ciągnie się przez cały list. List to jest też osobista taka sprawa Pawła o problemach w tym zborze. Ponieważ sytuacja wyglądała tak, że apostoł Paweł założył zbór w Koryncie. Wspomina kilka razy o tym, że się poświęcał dla nich, że zrezygnował z wsparcia ich pieniężnego, że sam pracował, żeby nie być dla nich ciężarem na utrzymanie, że głosił im Ewangelię. Potem na jakiś czas odszedł i kiedy apostoł Paweł odszedł, pojawili się jacyś inni, fałszywi nauczyciele. No i co się okazało, że ten zbór do Koryntian zaczął przyjmować tych fałszywych nauczycieli zamiast apostoła Pawła. Zaraz potem powstała tam taka, nazwijmy to frakcja antypaweł. I czytamy takie wzmianki w tym liście, że były rozsądzania. Apostoł Paweł mówi, że oni go sądzili, że były poddawane w wątpliwości w ogóle jego apostolstwo. I czytamy w tym liście drugim do Koryntian wiele fragmentów, gdzie on się tłumaczy sam z siebie, że on argumentuje właśnie na rzecz tego, że on jest prawdziwym apostołem, że oni powinni się go słuchać. Więc tak naprawdę ten zbór w Koryncie traktował apostoła Pawła, który się dla nich poświęcał, który założył ten zbór, gorzej. Miał bardzo mało autorytetu tam, posłuchu wśród nich. Nawet mówili, że lichy jego wygląd, że mowa do niczego. Takie opinie tam padają. A tych fałszywych proroków i innych traktował dobrze. I bardzo ciekawe jest przyjrzeć się w ogóle postawie apostoła Pawła. Zacytuję kilka takich fragmentów może z tego listu, na przykład z drugiego rozdziału. Mamy taką wzmiankę w drugim rozdziale od 5 do 11 wersetu, gdzie apostoł Paweł nakazuje temu zborowi, żeby przebaczyli jakiemuś człowiekowi. No przeczytam może to. Jeśli wtedy ktoś zasmucił, to mnie zasmucił, lecz poniekąd, by nie powiedzieć za wiele, was wszystkich. Takiemu wystarczy ta kara, jaka została nałożona przez większość. Także przeciwnie, wy raczej powinniście przebaczyć mu i dodać otuchy, aby go przypadkiem nadmiar smutku nie pochłonął. Dlatego proszę was, abyście postanowili okazać mu miłość. Po to zresztą i pisałem, aby was wypróbować, czy wy wszystkim jesteście posłuszni. Komu zaś wy coś przebaczacie, temu i ja, gdyż i ja, jeżeli w ogóle miałem coś do przebaczenia, przebaczyłem ze względu na was w obliczu Chrystusa. Aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. Znowu nie chcę znowu tutaj tak dokładnie wchodzić w tą sytuację w drugim liście do Koryntian, ale to było tak, że kiedy apostoł Paweł pisał ten list, to on był, mówi, że bardzo pobudzony i w wielkim takim niepokoju, ponieważ w tym czasie, jak on był na misji gdzieś indziej, w tym zborze w Koryncie rozstrzygały się tam różne losy, między innymi los apostoła Pawła, gdzie on był sądzony. I Tytus miał przyjść do niego, z tego zboru do Koryntian, ze zboru, z wiadomościami, jak to się tam potoczyło. I ten list jest napisany po tym. I tu jest prawdopodobnie, nie jest to dokładnie tu wyjaśnione, ale prawdopodobnie to jest właśnie jakiś człowiek, o którym on mówi, żeby mu wybaczyć, który występował jakoś przeciwko apostołowi Pawłowi. Apostoł Paweł tutaj jakby domaga się, że ja mu przebaczyłem i wy mu przebaczcie. I wiele ogólnie w tym liście znajdziemy takich sytuacji, że źle się obchodził zbór w Koryncie z apostołem Pawłem. I teraz słuchajcie takie pytanie, czy apostoł Paweł nie mógłby zrobić czegoś takiego jak Mojżesz, nie? Tylko powołać się na Boga i powiedzieć tak, Panie Boże, przecież ja tu się im poświęciłem, tyle dobrego dla nich zrobiłem, pracowałem, nikomu nic nie zrobiłem, głosiłem Ewangelię, a oni mi okazują taki brak szacunku, nie? Takie. Czy mógłby coś takiego zrobić? Mówi, proszę cię, pokaż, tak? Jak były tam wątpliwości, czy jest prawdziwym, to zademonstruj. Jak myślicie, dlaczego tego nie zrobił? No, nie będę czekał na odważną odpowiedź, ale a co się stało, kiedy Mojżesz coś takiego zrobił? Dużo ludzi umarło, nie? O to chodzi, że kiedy Bóg wchodzi z sądem po prostu swoim, to czasami konsekwencje są po prostu no, straszne, wręcz, tak? Więc jest lepiej, że się człowiek dogada, niż, bo jak Bóg, to Bóg rozstrzygnie sprawiedliwie, ale wtedy kogoś naprawdę bardzo mocno może zaboleć. I nawet Pan Jezus mówił coś takiego, że kiedy idziesz, tak, ze swoim przeciwnikiem, pojednaj się z nim w drodze, ponieważ uważaj, może być opcja, że on cię podda sędziemu, a potem cię wtrącą do więzienia i słuchaj, wypłacisz do końca tą swoją winę, nie? Więc uczy nas nawet Pan Jezus, że nawet jak jest konflikt, to lepiej się pojednaj z kimś, bo jest właśnie możliwość odwołania do tej instancji, do sędziego, który jest sprawiedliwy i który wypłaci każdemu według uczynków. I są takie fragmenty, które wskazują na to w tym drugim liście Koryntian, że apostoł Paweł miał świadomość tego autorytetu i władzy, że on mógłby coś takiego zrobić. Pierwszy rozdział, 23 werset w liście do Koryntian. Mówi, ja zaś wzywam Boga na świadka na duszę moją, że do Koryntu nie przybyłem jeszcze tylko dlatego, że chcę was oszczędzić. Zobaczcie, tak? Mówi, że on mógłby im jakąś krzywdę zrobić. I mamy też w 2 Koryntian 10 rozdziale na przykład taką wzmiankę, 10 rozdział, 8-9 werset. Bo choćbym się nawet nieco więcej chlubił władzą naszą, jaką Pan nam dał, aby was budować, a nie niszczyć, nie będę zawstydzony. Lecz nie chcę, by wyglądało, że was straszę listami. Więc zobaczcie, że apostoł Paweł, on miał świadomość tego, kim on jest. Że on jest apostołem Jezusa Chrystusa, że za nim stoi autorytet Boży. I on mógłby go użyć, tak jak on tutaj mówi, do niszczenia. Tak? On mówi, że ma władzę, mogę się chlubić władzą, którą mam nad wami jakąś, ale to nie jest władza, żeby was po prostu niszczyć. Nie? I mówi, że też zwleka z przyjściem, bo ma nadzieję, że po prostu sprawy da się załatwić ugodowo, bez po prostu jakichś drastycznych metod. Dlatego bardzo ciekawi, znaczy tak sobie pomyślałem, ta sytuacja, zobaczcie, Nowy Przymierze i Stary Przymierze, gdzie jest podobna sytuacja, że no, jest brak autorytetu, dlatego wtedy tutaj Mojżesza, tutaj apostoła Pawła, ale jakże też inne rozwiązanie tej sytuacji, nie? Że z jednej strony można w życiu powołać się na źle mnie potraktowali, tak, Boże, to ty wstaw się w moją obronę i zrób tu porządek. I szczerze, może nawet kiedy myślał o tym, pisał ten list, to może apostoł Paweł nawet miał na myśli to, co tutaj pisał, o tą sytuację z Korachem, gdzie on wiedział, co się stało, kiedy Mojżesz. Zobaczcie, że sam Mojżesz był przerażony, kiedy Bóg zainterweniował. On go prosił o pomoc, tak? Kiedy Bóg zaczął działać, no to mógł mówić, okej, odsuń się, w mgnieniu oka zaraz wszystkich zniszczę, tak? To Mojżesz przerażony na twarz upadł, tak? Więc czasami chcemy, żeby Bóg interweniował, ale musimy sobie zdawać właśnie z tego sprawę, że czy nie będziemy przypadkiem potem żałować, że powoływaliśmy się na tego Boga, żeby On tu wyprostował pewne rzeczy. Więc tu też sprawdza się to, że miłosierdzie góruje nad sądem i nie ma co tak się może spieszyć z tym sądem. Tym bardziej, że widzimy, że w tym Starym Przymierzu gdzieś tam właśnie ten taki gniew Mojżesza, gdzie jest zaznaczony, że on bardzo się oburzył i w tym gniewie już tam do Boga wołał właśnie, że Panie, nie słuchaj ich, nic im nie zabrałem, tutaj wstaw się za mną. No i rzeczywiście Bóg to zrobił. Zresztą no, Bóg pokazał, za kim jest. To jakby bezapelacyjnie tutaj od razu wiadomo było, że Mojżesz w tym sporze całym ma rację. Swoją drogą w ogóle ciekawe, że jakby Bóg nie zważył na ten cały plan Mojżesza z tymi kadzielnicami. Bo Mojżesz chciał to zrobić tak, że dobra, to przyjmiesz ofiarę od tego, kto tutaj jest prawdziwym tym sługą Bożym. A Bóg mówi, dobra, słuchaj, nie będziemy żadnych ofiar przyjmować, odsuń się po prostu, a ja tutaj w mgnieniu oka nagle wszystkich zniszczę. Więc kilka mamy takich rzeczy w tej historii. Przede wszystkim to, żeby się nie buntować, to jest jasne, ale też myślę, że z perspektywy właśnie Nowego Przymierza możemy zobaczyć, że nie wszystko tak drastycznie musi być załatwiane. To często jest kosztem czyimś, bo w przypadku listu do Koryntian to jest kosztem apostoła Pawła, no bo on się musiał wycierpieć i znosić też to złe czasami traktowanie. Ale no widzicie, przynajmniej tragedia się jakaś może nie stała, chociaż nie wiemy, jak tam dalej się los potoczył. Myślę sobie, że w naszym życiu też podobnie może być, że są sytuacje, gdzie rzeczywiście zostaliśmy źle potraktowani może, albo jesteśmy na takiej pozycji autorytetu i no i zbuntował nam się, nie wiem, zbór nam się zbuntował i chce nas po prostu zdjąć ze stanowiska albo coś w tym stylu. Jest taka opcja, Boże, ja nic złego nie zrobiłem, weź tutaj wejrzyj, załatw tą sprawę, bo ja już nie mam po prostu sił na tych ludzi, nie? Teoretycznie możesz tak zrobić, ale widzimy, że Nowe Przymierze uczy nas też, żeby właśnie być miłosiernym, umieć przecierpieć. Nawet jak są problemy, warto spróbować załatwić sprawę polubownie, bo tak jak mówię, sprawiedliwy sąd Boży naprawdę jest no po prostu czasami bardzo drastyczny i powinniśmy mieć też współczucie dla ludzi, którzy na przykład powstają przeciwko nam i źle nam czynią. Że tak jak apostoł Paweł mówi, że ja mam jakąś władzę i mam autorytet i ja nie chcę was straszyć, nawet to tak tutaj powiedział, żeby nie było, że ja was straszę. Ale dawał im do zrozumienia, tak, że on jest tym prawdziwym apostołem i Bóg za nim stoi. Także dziękuję za uwagę, bracia i siostry. Amen.